Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Przede wszystkim warto powiedzieć, że także przy wsparciu Unii Europejskiej w ciągu ostatnich lat nam się udaje realizować, mam nadzieję skutecznie, misję rozwojową naszego kraju. I tu są jeszcze pewne zaległości po PRL-u. No, jak patrzycie Państwo na wodę w Polsce, to woda zaczęła być w kranie taka, jak powinna być w cywilizowanym kraju. Jak popatrzycie Państwo na segregację śmieci, to coraz lepiej nam idzie. No, ale jak oglądacie Państwo komunikaty na temat czystości powietrza atmosferycznego, to są jak z pola bitwy. No, To, że tak powiem, trzeba nadrobić, czyli trzeba społeczeństwu umożliwić możliwość oddychania świeżym powietrzem, które nie jest zanieczyszczone, które nie jest szkodliwe. Też takie pojęcie jest bardzo szeroko eksploatowane, nie tylko w Unii Europejskiej, circular economy. To jest różnie tłumaczone na język polski, czyli ekonomia obiegu zamkniętego. No ale chodzi o to, żebyśmy wykorzystywali wszystkie surowce, żebyśmy w sposób przyjazny gospodarowali w przestrzeni dla społeczeństwa. I to jest hasło, które zyskuje na znaczeniu w takim sensie, że po 2020 ja spodziewam się, że będzie więcej pieniędzy niż dotychczas na tego typu działania. I to jest do podejmowania przez samorządy, ale też oczywiście przez podmioty gospodarcze. Więc prawdopodobnie, jeśli nie wpadniemy na coś, o czym naukowcy mówią, pułapka średniego rozwoju, czyli to no, spowolnienie jednak trajektorii, bardzo nieładne słowo, czyli dynamiki, czyli procesów rozwojowych, to prawdopodobnie będziemy zaskoczeni znowu jakością, ilością zmian, jakie się w Polsce dokonają w najbliższym czasie. Też oczywiście z udziałem środków europejskich, bo tu jest, można powiedzieć, przykra wiadomość i nieprzykra. Mianowicie ponad 60% inwestycji publicznych w Polsce jest aktualnie finansowanych ze środków europejskich. Czyli to pokazuje, że nie tylko jakościowo to miało wielkie znaczenie, ale ilościowo to miało też wielkie znaczenie, że bez środków europejskich wiele z tych, można powiedzieć, wspaniałych rzeczy by zwyczajnie nie powstało. Nie dlatego, że my nie wiemy, że one są potrzebne, nie dlatego, że nie mamy potencjału, żeby to ogarnąć, tylko dlatego, że po prostu środków by nam zabrakło.
Zastanawiam się nad taką obawą poziomu zero, bo te wszystkie inwestycje, które były dokonywane do 2020, będą dokonywane do 2020 roku, mam wrażenie, że te inwestycje doganiają świat, doganiają Europę, bo zaprzepaszczenie, jakie było w Polsce po okresie komunizmu, było znaczące, więc wszystkie inwestycje w drogi, inwestycje w infrastrukturę, kanalizację, to co Pan właśnie wspomniał, komfort życia. A po roku 2020, gdzie ten rozwój będzie się odbywać według Pana?
W moim przekonaniu jeszcze w dalszym ciągu mamy zaległości na przykład w kształtowaniu jakości przestrzeni publicznej. Słowo, które to opisuje, czy pojęcie ład przestrzenny. My nie dostrzegamy ładu przestrzennego, jak on jest, no bo jest. Natomiast w wielu przypadkach, jak jest ten bezład przestrzenny, bałagan, nieczytelność struktur, to nas zaczyna razić, prawda? I tu pozornie gospodarka centralnie planowana sobie z tymi rzeczami jakoś tam niby radziła. Potem elementy dzikiego kapitalizmu w cudzysłowie, który zawłaszczał bardzo często no, wartościowe elementy przestrzeni, prywatyzując je czy uniemożliwiając korzystanie pełne. Może też mała wrażliwość społeczeństwa w pierwszym okresie, no bo zachłysnięcie się tym, że jest nam lepiej, że mamy większe zasoby finansowe, że różne rzeczy możemy, prawda, dzięki temu ogarnąć. No i myślę, że to mniej więcej tak można spuentować.
Ja się chciałam zapytać o Opolszczyznę, bo Opolszczyzna nie jest dużym ośrodkiem, ale mimo wszystko bardzo dobrze sobie radzi gospodarczo na mapie Polski.
Jest taka kategoria zestawiana przez Unię Europejską jak jakość rządzenia. Uniwersytet w Göteborgu prowadzi kompleksowe badania. Co 2 lata czy co 3 lata są kolejne rankingi produkowane. I to chodzi o jakość rządzenia na poziomie regionalnym, nie na poziomie krajowym, oczywiście nie na poziomie lokalnym, ale ten jest też bardzo istotny. I tu pozycja polskich regionów bardzo się poprawia w ostatnim czasie, chociaż są oczywiście w dalszym ciągu w strefie stanów średnich, gdzie tam nam do Skandynawii na przykład, prawda? I Opolszczyzna się na tym tle bardzo przyzwoicie zawsze plasuje, jeśli chodzi o tą jakość rządzenia. Jeśli chodzi o środki europejskie, no, bo one są tym elementem rozprowadzającym pozytywne zmiany, no to pewnie Państwo wiecie, że w kategoriach ilościowych Opolszczyzna zajmuje pierwsze, drugie miejsce w kraju, jeżeli chodzi o te wskaźniki konsumpcji. I to nie są różne sztuczki, które też są tutaj możliwe, tylko rzeczywiście jest to przepracowanie olbrzymiej ilości wniosków, które dochodzą do szczebla lokalnego. Więc tak można powiedzieć z różnych punktów widzenia, że Opolszczyzna sobie całkiem przyzwoicie radzi. Jeśli mamy czasem pretensje, że te projekty europejskie są takimi, można powiedzieć, no, zbyt prostymi i że samo mówienie o konsumpcji pieniędzy to za mało, no to chociażby w piątek, 3 dni temu, otwarta została inwestycja w podmiocie gospodarczym, no, który jest klasycznym przykładem bardzo wysokiej półki technologicznie, firmy globalnej, która zatrudnia osoby, dostarcza wartościowych, trwałych miejsc pracy inżynierom, absolwentom techników na Opolszczyźnie. Więc można powiedzieć, że Opolszczyzna całkiem nieźle sobie radzi i oczywiście słyszycie Państwo, że po 2020 roku może tych pieniędzy nie będzie. To jest bardzo dalekie uproszczenie, mianowicie będzie trochę mniej pieniędzy na politykę spójności. Polska dostanie relatywnie trochę mniej pieniędzy, no bo nasza pozycja względem innych, czyli Hiszpanii, takich regionów, włoskich regionów poprawiła się. Natomiast tych pieniędzy będzie w dalszym ciągu sporo. Oczywiście wyzwaniem jest to, żeby one były alokowane na przedsięwzięcia, no dające tą wartość dodaną, dającą wartości mnożnikowe, aktywizujące różne miejsca, które jak dotychczas gorzej znajdowały się w relacji do innych. Oczywiście tu jest też kwestia, nie boję się powiedzieć, funkcji metropolitalnych Opola, mianowicie miasta konkurują ze sobą, ośrodki wojewódzkie też konkurują i efektem ubocznym programu operacyjnego Polski Wschodniej jest zasadnicze wzmocnienie pozycji potencjału tych 5 stolic Polski Wschodniej, czyli Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kielce. I Opole musi konkurować o różne funkcje też z tymi ośrodkami, bo oczywiście dla Opola konkurowanie z Warszawą no wygląda abstrakcyjnie. Warszawa jest zupełnie innym, że tak powiem, poziomie i Warszawa konkuruje wśród globalnych metropolii, nie tylko europejskich, ale światowych.
Panie profesorze, ale dopytam się o taką jedną rzecz, bo to mnie bardzo ciekawi. Czy według Pana analizy, Pan wspomniał, że musimy uporządkować swoją przestrzeń publiczną, czy przychodzi ten czas wyburzania tego, co infrastrukturom nie pasuje, na rzecz nowego?
Niewątpliwie jakość tej przestrzeni publicznej i jej dowaloryzowanie jest szalenie istotne. Przyjazna przestrzeń publiczna kształtuje zachowania też. I tutaj jest rewolucja w Polsce w ostatnich latach, niewątpliwa, ale też są różnorodne patologie. Natomiast wydaje mi się, że te pierwsze programy rewitalizacyjne no jakby wykorzystują te proste rezerwy, czyli ocieplanie budynków, prawda, no, segregacja ruchu pieszego i samochodowego, uspokajanie tego ruchu, no jakieś relatywnie proste rzeczy. Natomiast to będzie kontynuowane, bo polityka miejska jest takim priorytetem po stronie Unii Europejskiej. Nawet nazwa dyrekcji generalnej zmieniła się na polityki regionalnej i miejskiej. Szuka się dobrych narzędzi do zaadresowania tych problemów, więc wydaje się, że niezależnie od tego, że one są moim zdaniem jeszcze w dalszym ciągu, jest agenda miejska przyjęta przez Unię Europejską, więc jest szereg ilustracji tego, że to będzie istotne i na pewno to jest istotne. Natomiast będziemy wiedzieli więcej o propozycjach Komisji Europejskiej 2 maja, kiedy ma zostać przedstawiony budżet, projekt budżetu w ogóle na kolejny okres programowania, w tym polityki spójności, i w samym końcu maja, kiedy mają zostać przedstawione pierwsze projekty regulacji. No i wówczas będziemy mogli nawiązać dialog, patrząc, czy nasze problemy, jakie mamy z miastami między innymi, dają się podjąć skutecznie. Natomiast mnie się wydaje tak, że generalnie te duże miasta, stolice województw, jakoś tam są w polu zaadresowania przez polityki publiczne. Natomiast to, co w tej chwili jest szalenie istotne w Polsce, to są te ośrodki subregionalne, które no bardzo często jednak były poddawane negatywnym procesom, zjawiskom. I to dotyczy także Opolszczyzny, gdzie taka ważna innowacja nastąpiła, jeśli chodzi o programowanie na lata 2014-2020, mianowicie te subregionalne podejście, gdzie podmioty z danego subregionu, administracja publiczna, inne podmioty, no musiały porozumieć się pomiędzy sobą, żeby zaproponować, co należy zrobić. I to, myślę, jest bardzo dobre i to powinno zostać rozwijane, kontynuowane, a naturalnymi liderami tego no, są te miasta, takie jak Kędzierzyn-Koźle, czy Nysa, czy Brzeg, prawda, no można tą listę rozwijać.
Ja się chciałam zapytać o Polskie 2030, to jeżeli chodzi o programowanie rozwoju, to jest data odległa czy bliska?
To jest potwornie bliska, dlatego że kolejny okres programowania będzie na 2021-2027 w Unii Europejskiej. Zgodnie z regułą N+, nikt nie potrafi powiedzieć, czy to będzie N+2 czy N+3, ale te pieniądze będzie można wydawać i rozliczać do końca roku 2029 lub 2030. Czyli można powiedzieć, że ta przyszłość roku 2030 jest już za oknem i zacznie za chwilę być, można powiedzieć, podstawą czy kluczowym elementem no, projektowania różnych przedsięwzięć. Stąd też na Opolszczyźnie podjęte prace nad strategią regionalną, bo strategia regionalna w horyzoncie czasowym 2030 jest nam potrzebna, żeby potem przygotować sensowny regionalny program operacyjny. I według mojej oceny taki dokument musimy mieć na stole w drugiej połowie przyszłego roku, jako właśnie podstawa kolejnego dokumentu i negocjacji z Komisją Europejską. Więc można powiedzieć, że jest to bardzo pilne, jeżeli oczywiście to wykracza poza horyzonty polityczne, krótkookresowe, wyborcze i tak dalej. Natomiast zakładam, że dotychczas na Opolszczyźnie wykazano taką umiejętność pragmatycznego, ale jednak myślenia o przyszłości. Czyli to jest już ten czas, kiedy te problemy należy podjąć. I oczywiście uspołecznienie jest zawsze trudne, nie? Bo to wiadomo, że to jest czasem hermetyczny język, konsultowanie spowalnia proces, no bo są mądre pomysły, są pomysły odjazdowe, są pomysły mniej ciekawe, natomiast każdy dialog zajmuje trochę czasu. Natomiast tutaj przywiązuje się wielką wagę do jakości tego dialogu i myślę, że to jest bardzo ważne, bo no, żeby nie pogubić różnych rzeczy, które są wartościowe. I to samo zaangażowanie społeczeństwa jest wartością też istotną, że ludziom nie jest wszystko jedno, tylko widzą, że coś z tego może dla nich też wynikać. Czyli te budżety obywatelskie, te właśnie różne propozycje tyczące uelastycznienia różnych działań. Myślę, że to bardzo dobrze, więc Unia za niewielkie pieniądze relatywnie osiąga, można powiedzieć, bardzo dużo.
Panie profesorze, aby taką strategię przygotować, potrzebna jest taka analiza deficytów danego regionu i atutów. Według pana, co jest naszym deficytem, a co jest naszym atutem?
No, deficytem jest to ta metropolitalność, to znaczy znacznie łatwiej się rozwijać, jak ma się ośrodek taki jak Wrocław, czy Kraków, czy Poznań. Więc można powiedzieć, że te silne regiony wokół, które mają ośrodki metropolitalne, są magnesem. Oczywiście sytuacja demograficzna jest, można powiedzieć, olbrzymim wyzwaniem. Jeśli według prognozy demograficznej GUS liczba ludności województwa zmniejszy się około 15%, to proszę na to patrzeć z punktu widzenia dochodów, jakie można pozyskać z podatków, prawda? Jest mniej osób, trzeba utrzymać określoną substancję mieszkaniową, substancję infrastrukturalną, komunalną, a mniej osób płaci. Zmiany też w strukturze, które są, no, polegają na tym, że jest coraz więcej starszych osób i to oczywiście wiadomo, że pewne potrzeby się pojawiają, ale pewne możliwości znikają, czyli powiedziałbym, że to są takie no, podstawowe kłopoty rozwojowe województwa. Natomiast oczywiście zaletą jest ta otwartość na innowacyjność i to tych kilka inwestycji, które, jak ktoś z kolegów mi powiedział, no to się nie miało prawa zdarzyć na Opolszczyźnie. No i zdarzyło się na Opolszczyźnie parę razy i w paru przypadkach. Ja myślę, że też generalnie mimo historii taka jakoś zwartość tej społeczności i umiejętność koncentracji, no, wokół pewnych priorytetów. To jest to uspołecznienie. Oczywiście ktoś tradycyjnie powiedziałby położenie geograficzne, jak patrzymy na długość autostrad i dróg szybkiego ruchu na kilometr kwadratowy, to Polszczyzna jest bodajże pierwsza w Polsce. No więc jest to oczywiście, autostrada może dzielić, może nie być czynnikiem rozwojowym, natomiast no to położenie jest niewątpliwie też zaletą, bo wschodnia granica Polski będzie przez wiele lat zewnętrzną granicą Unii Europejskiej ze wszystkimi tego konsekwencjami. No i logika powiązań gospodarczych Polski jaka jest? No wiadomo, że ona jest zachodem Europy przede wszystkim, czyli odbywa się, można powiedzieć, na tym kierunku i stąd są powiązania. Naszym pierwszym partnerem handlowym są Niemcy, czy naszym trzecim partnerem handlowym są Czechy, czyli regiony, które są, kraje, które są, można powiedzieć, położone w bezpośredniej bliskości Opolszczyzny. A jeśli miałbym jeszcze mówić o tych problemach, no to oczywiście te środowiskowe też tutaj występują. Jak patrzymy na rejestrację stanu powietrza atmosferycznego, to można powiedzieć, że w Polsce są trzy duże pasy, południe, centralny i północny, prawda? I w tym południowym no, jest zdecydowanie najgorzej. I to oczywiście też społeczeństwo jest coraz bardziej świadome i no, można powiedzieć też z tego wyciąga wnioski, prawda? Dla chociażby wybór miejsca zamieszkania, czy więc tutaj to jest bezwzględnie priorytet, wydaje mi się, z tych cywilizacyjnych spraw.